Biznet.
No dobrze, i teraz mam nadzieję, że już pójdzie nam z górki na pazurki. 16:13 popołudnie wnet. Witam Państwa ponownie, a przy telefonie Piotr Cywiński, dziennikarz, tygodnik sieci Radio Szczecin. Dzień dobry bardzo, panie redaktorze.
Dzień dobry, Radio Szczecin gościnnie, a redakcja to tygodnik sieci i portal w polityce. Tylko w kwestii formalnej.
To skoro formalności mamy już za sobą, to przejdźmy do innych formalności, czyli wybory prezydenckie. Prawo i Sprawiedliwość chce, aby ta formalność się odbyła w domu poprzez Pocztę Polską. Opozycja i chyba część rządu mówi, to się nie uda, to niepoważne, to zbyt ryzykowne, jak pan redaktor patrzy na te próby, na te zmagania rządu z pandemią w ramach wyborów prezydenckich.
To nie jest kwestia, to nie jest pomysł, który zrodził się nagle i nie ma w ogóle żadnego innego odniesienia. Jest to jakiś ewenement w skali światowej. Ja bym to po prostu zagadnienie rozszerzył, a może nawet i posłuszmy się w tym przypadku przykładem za Odry, naszych zachodnich sąsiadów. No, my akurat w Niemczech jesteśmy takim ulubionym chłopcem do bicia i no, ukazało się kilka tekstów ogólnoniemieckich gazetach, na przykład w Süddeutsche Zeitung, czy tam w Frankfurter Allgemeine Zeitung, jak i Florian Hassel nagle się okazał wybitnym znawcą polskiej konstytucji. No i stwierdził, że postanowieniami Sejmu, tymi dotyczącymi pewnych ograniczeń odnośnie do walki z koronawirusem, a także tym, co w kontekście wyborów, PiS umacnia swoją dyktaturę. No, z kolei w Frankfurter Allgemeine Zeitung też jest napisane o tym, że jakieś zatrute jabłko PiS podrzuca, bo nagle chce wprowadzić jakieś głosowanie korespondencyjne, więc pewnie liczy na starców, którzy będą głosowali na PiS, no bo młodzi to raczej nie, a poza tym to oni chyba w ogóle nie pójdą na te wybory, więc w ten sposób chciałby Prawo i Sprawiedliwość chciałoby zrealizować swoje plany wyborcze. No ja przyznam, że to jest skrajna obłuda, mówię, no jesteśmy tym takim ulubionym chłopcem do bicia, myślę, że stało się tak głównie za sprawą no, prowadzenia wojny totalnej z pomocą zagranicy, jak to powiedział kiedyś nikt inny, tylko Grzegorz Schetyna, ale także zaniedbań Prawa i Sprawiedliwości pod tym względem. Ja tylko zwrócę uwagę na jeszcze jeden przykład, który też wiąże się poniekąd z obecną sytuacją, a mianowicie o tym, że Polska była odsądzana od czci wiary za to, że zamknęła granicę, a potem się okazało, że gdy Horst Seehofer zabrał głos, to nagle oświecił Niemcom, że to właśnie bardzo słusznie, że Niemcy z kolei zamykają granicę, że Grecja walczy z napływem imigrantów na swojej granicy. No jak walczy Grecja, to można zobaczyć gdzie niegdzie w różnojęzycznych telewizjach. Imigranci koczujący pod płotem są oblewani z armatek wodnych albo, przepraszam, ekskrementami świńskimi rozpylanymi z traktorów poprzez sprężarki przez greckich chłopów. No jest to straszne, jaką zmianę nagle przeszła ta niemiecka Willkommenspolitik. No to mamy też ciekawą rzecz. Główne wydanie dziennika, właściwie takie poszerzone, Heute Journal, w niemieckiej telewizji publicznej CDF, no najpierw jednego dnia był krytykowany polski rząd za to, że wprowadza ograniczenia, no a dosłownie drugiego albo za dwa dni no, ten sam dziennikarz, nazywa się Klaus Kleber, przekonywał, no jakie to znakomite, wreszcie Niemcy wprowadzają ograniczenia walcząc z koronawirusem. I tu dochodzimy do sedna sprawy, a więc czy jest to jakieś nowum i dlaczego niby to miałoby być złe, gdyby korespondencja nie mieli głosować polscy wyborcy. No ja tylko przypomnę, że jakieś dwa tygodnie temu, no może nieco ponad, mimo pandemii koronawirusa, odbyła się pierwsza tura wyborów samorządowych w Bawarii. No wbrew temu, co opowiadali różni politycy naszej opozycji, nie odwołano drugiej tury wyborów, wręcz przeciwnie. No gdyby chcieli, to by się zorientowali, że już 16 marca postanowiono, że się odbędzie ta druga tura i właśnie, uwaga, w formie korespondencji. I ona się odbyła 29 marca i co ciekawe, no nawet mogli za niektóre osoby, które nie mogły wyjść z domu, czy nie chciały, te listy z ich głosami wrzucać do skrzynek ludzie zupełnie obcy, ich po prostu sąsiedzi. I ja zwrócę uwagę, że te wybory odbyły się mimo tego, że w całych Niemczech jest około 80 tysięcy przypadków zarażonych. No więc to porównajmy ze skalą w Polsce. No, mało tego, no jest według tej upiększonej statystyki, o czym może powiem dwa zdania, około 1000 ofiar śmiertelnych. Mówię upiększonej, dlatego że w przeciwieństwie do innych krajów, Niemcy jako przyczynę śmierci zarażenie się koronawirusem wpisują tylko wtedy, gdy ktoś nie chorował na jakieś inne przypadłości. Jeśli ktoś chorował na przykład na serce czy na jakieś choroby onkologiczne i zmarł z powodu osłabienia organizmu koronawirusem, to wpisywane są te wcześniejsze choroby, nie zaś sam koronawirus, więc również ta statystyka dotycząca 1000 ofiar śmiertelnych, jak mówię, należy ją przyjąć z pewną wyrozumiałością. I teraz, nawet w przygranicznej Brandenburgii, z Berlinem włącznie, mamy obecnie 4500 zarażonych koronawirusem. Więc ja teraz chciałbym zapytać polityków naszej opozycji. No co jest, panowie, z tym niemieckim wzorcem? No, doczytałem, nie wiem, może już państwo tak, że Michał Adamczyk z Telewizji Polskiej znalazł coś takiego, no w przyrodzie nic nie ginie, że Platforma Obywatelska już przed 5 laty sama domagała się wprowadzenia możliwości korespondencyjnego głosowania. No wówczas była zagrożona porażką, 2015 rok, de facto doszło do niej, to dwukrotnie, ostatni raz w 2019, no i argumentowała, że właściwie ta forma to jest zasadnicza, właściwa, że umożliwia wybór obywatelom, jeżeli nie będą mogli dotrzeć do lokalu wyborczego. No przepraszam, jak nie skorzystać z tej formy, tak zachwalanej przez Platformę Obywatelską, skoro ona jest tak skuteczna i tak dobra, i jak sami argumentowali, że międzynarodowe badania wykazują pozytywny wpływ na poziom uczestnictwa w wyborach, więc jak jej nie zastosować w sytuacji takiej, jaką mamy dzisiaj, czyli w sytuacji pandemii.
Tylko że tutaj no więc każdy kij ma dwa końce, jakby się posłuchało, co mówili politycy PiSu przez lata o formie korespondencyjnej i jakie to luki wypatrywali, chyba słusznie w tej formie, to teraz też można się zapytać, czy to nie jest hipokryzja.
Ale rzeczywiście, że można się zapytać i odpowiedź jest prosta, ponieważ nie było wtedy pandemii, nie było takiej sytuacji, z jaką się spotkaliśmy dzisiaj, a wiemy dokładnie, o co chodzi. No przecież to każdy, kto się nawet minimalnie tylko orientuje w polityce, zdaje sobie z tego sprawę, że wobec wewnętrznych problemów, także ze swoją kandydatką po prostu, która kompromituje Platformę Obywatelską czy Koalicję Obywatelską, no chciałaby koalicja ze względów ściśle stricte politycznych przesunąć te wybory najpóźniej z nadzieją, że może bardziej pomyślny wiatr dla niej zawieje. No tym bardziej, że mamy tutaj, jak mówię, wielopłaszczyznowy, bo ten filar zagranicy no wciąż funkcjonuje w działalności, powiedziałbym, takiej publicystycznej i propagandowej polityków Koalicji Obywatelskiej. No bo spójrzmy na no właśnie wydane oświadczenie, no trudno to nazwać, w każdym bądź razie rzeczniczka generalna, adwokat Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdziła, że Polska, Węgry i Czechy złamały prawo Unii Europejskiej poprzez odmowę przyjęcia uchodźców w ramach relokacji. No przecież to jest już rzeczywiście śmieszne, no bo po pierwsze samo otwarcie na oścież unijnych granic to było w ogóle sprzeczne z prawem, z nikim nie było to skonsultowane, było to narzucone przez rząd w Berlinie. Po drugie, no nikt w ogóle nie miał ochoty się nawet z niej wywiązywać i zresztą państwa członkowskie się nie wywiązały nawet z tego, co wówczas ustalono, tej przymusowej relokacji. No i wreszcie po trzecie, nikt inny, tylko Rada Europejska anulowała formalnie 29 czerwca, jak dobrze pamiętam, 2018 roku tę taktykę, czy ten sposób, czy ten pomysł rozlokowywania po różnych krajach Unii tych, którzy się dostali na zaproszenie Niemiec. Więc widzimy zresztą, do jakiego koszmarnego kryzysu się to przyczyniło w samej Unii Europejskiej. Problem jest taki, jeżeli Polska ma rację, a miała w tym przypadku i Węgry, i Czechy, to najpierw się stali chłopcami do bycia. Jak się okazało, z czym i z jakim problemem jest skonfrontowana cała Europa, to już nikt o tym nie pamięta. Nikt nie pamięta tej krytyki za stawianie płotów gdzieś na granicy węgierskiej. Mało tego, no nadal są Węgry krytykowane przez nikogo innego, jak także przez Donalda Tuska, który chciałby wyrzucić, że tak powiem, z ogólnoeuropejskiej partii węgierską partię. No, nie wdawajmy się w tej chwili w szczegóły. Tak czy owak, ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość ma mimo wszystko do nadrobienia bardzo wiele, bo okazuje się, że głównymi informatorami w mediach zagranicznych są no, politycy opozycyjni. I to z wielką szkodą, dlatego że naderwać czyjś autorytet i poprzeć opinię jest bardzo łatwo. Ale jak wiemy z doświadczenia, naprawić własny wizerunek jest rzeczywiście ciężko. Stąd spadają oczywiście gromy na polski Sejm, że ci chcą w nocy ten, prawda, zły, paskudny PiS coś tam sobie uchwala. No i jak napisał dziennikarz, o którym wspomniałem na wstępie w Süddeutsche Zeitung, że no, pozostaje jeszcze tylko do zdobycia Sąd Najwyższy i PiS z pewnością zdobędzie, no bo już niedługo pani Gersdorf nie będzie pełniła swojej funkcji. No taki mamy rezultat.
I tu mam problem dziennikarski, bo trudno psuć tak zamkniętą całość, jak wypowiedź pana redaktora Piotr Cywiński, Tygodnik Sieci, Portal w Polityce przy telefonie Popołudnia Wnet, a jeszcze chciałoby się dopytać o inne tematy i zepsuję tą całość, dopytując dalej, w tym wypadku o Niemcy. Mówił pan redaktor o tym, że liczba zgonów jest zaniżana. Wiemy, o ile są szacunki, ile rzeczywiście jest ofiar pandemii koronawirusa w Niemczech.
No, jak mówię, ciężko jest bardzo powiedzieć. Ja mam przed sobą dane, przyznam, bo akurat to sprawdzałem, żeby się upewnić, z jaką prędkością, że tak powiem, to narasta. No jeszcze kilka dni temu mieliśmy ponad nieco 50 tysięcy. Teraz obecnie mamy 75 672. To są przypadki zarażenia, czy nosicieli koronawirusa. Przy czym ja mówię, to należy traktować w sposób no, nieco umowny. Sami Niemcy mieli ogromne pretensje do tego, że mimo, że na przykład przyjechali z obchodów karnawałowych z Wenecji, jak wiadomo, zostały przerwane i przyjechali do kraju, to mimo, że byli na tamtym terenie, nie mogli się doprosić o przeprowadzenie testów, bo bardzo się bali, że akurat we Włoszech zarazili się tą sytuacją. I tu zmierzam do także, no, bądź co bądź niemieckiego pochodzenia, Ursula von der Leyen, która no, kieruje, że tak powiem, Unią, nazwijmy ją panią premier, unijną panią premier, no, okazuje się, że również te głosy wychwalające Unię Europejską, a pochodzące, uwaga, z ław naszych polityków opozycji, no, można było, nie wiem, wyrzucić za okno, nie chcę użyć dosadnych określeń, bo nikt inny, tylko właśnie pani Ursula von der Leyen przeprosiła, uderzyła się w piersi i przeprosiła wczoraj za to, w jaki sposób Unia potraktowała kraje, które no, objęte były największym wybuchem tej pandemii, w tym przypadku Włochów, imiennie się zwróciła do Włochów. Tam wydarzały się różne rzeczy po drodze, na przykład Niemcy, którzy tak mówią wiele o tej solidarności i tak się o wszystkich troszczą, wydały zakaz, zresztą Francuzi też, eksportu wszelkich środków ochronnych, masek, kombinezonów, rękawic ochronnych i tak dalej, i tak dalej. Dopiero pod naciskiem właśnie Brukseli zostało to zarządzenie rządu zniesione. Przy czym wydarzały się takie historie, że było 830 tysięcy masek na terenie Niemiec, które to były sprowadzane tranzytem przez Niemcy do Włoch. Nawet to zostało gdzieś zagubione, zatrzymane w Niemczech i dopiero się odnalazło po jakimś czasie i zostało przekazane prawowitym właścicielom, czy zamawiającym akurat przedsiębiorcom z Włoch. To mówi samo za siebie, jak to wygląda. I rzeczywiście Unia musi się w tym przypadku uderzyć w piersi i żadne słowa, ale to żadne pocieszenia w tej chwili i mowy o tym, że najpierw się powinny zająć tym państwa narodowe, a potem Unia. No niczego tu nie załatwią. Tak, państwa narodowe się tym powinny zająć, to jest oczywiście prawda. I Unia jako Unia również powinna się tym zająć w formie strategicznej pomocy, wymagającej jakichś ogólnounijnych, ogólnowspólnotowych ustaleń. I nie wtrącać się, tak tak jak mówiliśmy o tym, do praworządności w poszczególnych krajach, co nie leży w gestii Unii, tudzież do innych obszarów, które są zawłaszczane stopniowo przez Brukselę, z takim oto skutkiem, że no, po prostu narasta krytyka obywateli państw członkowskich Unii wobec Brukseli i wobec całej tej idei kiedyś tak szumnie nazywanego wspólnego domu Europy.
Kilka dni temu miał pan redaktor możliwość rozmawiać z Markiem Prawdą, czyli przedstawicielem Komisji Europejskiej w Warszawie, i w słowach pana ambasadora Prawdy dało się wyczuć taki nowy kurs, może nie nowy, ale na nowo silny siłą kryzysu pandemii, że trzeba Brukseli dać więcej władzy i że strasznie niebezpieczne są te działania rządów samodzielne, bo one podkreślają, że takie państwa narodowe mogą być skuteczne i to także może rodzić po pierwsze nacjonalizm, a po drugie osłabiać samą Unię Europejską.
My jesteśmy tutaj w kłopocie, ponieważ to straszenie takim określeniem nacjonalizm, to w ogóle, nie wiem, natychmiast się to kojarzy, nie wiem, z jakimiś nazistowskimi Niemcami czy faszystowskimi Włochami. No, nie przerażam, że się śmieję, ale to jest rzeczywiście, człowiek jest bezradny wobec takich argumentów. No, pan doktor Marek Prawda był ambasador w Niemczech, był ambasador w Szwecji, obecnie dyrektor przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie, no co ma powiedzieć? No, jest w trudnej sytuacji, bo i zresztą nie bronił w tej rozmowie, to też trzeba oddać, nie bronił za bardzo Unii Europejskiej. Natomiast no, to, że mówił, że należałoby więcej władzy, on to ujął w nieco inny sposób, że z jednej strony słychać głosy z poszczególnych krajów, że pewne kompetencje narodowe zostały okrojone i potrzeba nam więcej tych państw narodowych w Unii Europejskiej, w ramach Unii Europejskiej, natomiast kompetencje Brukseli. Z drugiej strony te same kraje no niby domagają się zwiększenia kompetencji Brukseli. Otóż nie, to nie jest sprzeczne i nie jest przeciwstawne. Po prostu Bruksela powinna się zajmować tym, co do niej należy, a więc tym, co jest w uzgodnieniach traktatowych. A jeżeli wynikają takie sytuacje dramatyczne, jak właśnie sytuacja z koronawirusem, no to przepraszam, ale to właśnie od Unii zależało, co się wydarzyło, prawda? Bo jak wiemy, to spotkanie, ta wideokonferencja, która się odbyła, no spełzła na niczym właśnie z powodu takich egoistycznych interesów reprezentowanych przez same Niemcy, za co zresztą pani Ursula von der Leyen również przeprosiła.
Powiedział Piotr Cywiński, dziennikarz, tygodnik Sieci, portal W Polityce. Z kolei też, żeby Marek Prawda był ambasador w Niemczech, a Piotr Cywiński były korespondent polskich mediów, akredytowany przy Bundestagu, o ile mnie pamięć nie myli.
Tak, więc nie ma przy Bundestagu i także przy Brukseli, przy Unii Europejskiej, to przez prawie ćwierć wieku, więc powiem dość zarozumiale, żadnej tajemnicy przede mną nie ma. Politycy, którzy wtedy zdobywali pierwsze ostrogi, szlifowali swoje ostrogi, żadnych tajemnic przede mną mieć nie mogą, ponieważ można to rozebrać na czynniki pierwsze. Gdybym ja zestawił to, co mówili ci sami politycy nieco wcześniej i co mówią teraz, no to można by z tego urządzić rzeczywiście całkiem niezły kabaret.
No, bo politycy mają to do siebie, że w dłuższym czasie jest to pewien kabaret, jak się patrzy na to, jak zmieniają zdanie w zależności od wiatrów politycznych czy wiatrów zmian społecznych. Piotr Cywiński był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również. Do usłyszenia.
I do usłyszenia. A ja mam dla państwa do przekazania informację smutną, bo kolejne zakażenia w Polsce. Informacja Ministerstwa Zdrowia sprzed 4 minut. 59 nowych przypadków, 11 województwo wielkopolskie, 9 województwo łódzkie, 8 po 8 przypadków w województwach dolnośląskim i podlaskim, 7 województwo podkarpackie, 3 województwo małopolskie, 3 także województwo pomorskie, 2 osoby województwo warmińsko-mazurskie i 1 osoba z województwa lubelskiego. Jednocześnie te smutne informacje, że mamy 5 kolejnych przypadków śmiertelnych zakażenia koronawirusem. To jest odpowiednio 65-letni mężczyzna ze szpitala w Kędzierzynie Koźlu, 61-letni mężczyzna i 77-letnia kobieta ze szpitala w Bolesławcu, którzy mieli, te osoby miały współistniejące choroby, do tego jeszcze 56-letni mężczyzna ze szpitala w Krakowie i 58-letni mężczyzna ze szpitala w Koszalinie. Bilans na stan sprzed 5 minut jest następujący. W Polsce pozytywnych testów wykonano, czyli osób, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem, mamy 2692 przypadki, 51 osób do tej pory pochłonęła pandemia koronawirusa w Polsce. To jest tak, że Ministerstwo Zdrowia zawsze taki najbardziej liczny raport o największej skali przypadków podaje wieczorem, bo wtedy przyjeżdżają, czy są zliczane testy z województwa mazowieckiego, no i wtedy to jest od kilku dni prawie zawsze ponad 100 przypadków, w tym połowa to jest Mazowsze, więc w tym przypadku można powiedzieć, że dzisiaj znowuż ten bilans będzie podobny. Do tej pory dzisiaj mamy nowych przypadków 138. Rośnie także liczba przeprowadzanych testów w ostatniej dobie. To jest raport z godziny 11. Przeprowadzono 5400 testów. To o przeszło 1000 więcej niż w dniu poprzednim, czyli poniedziałek. 5400 testów, a w niedzielę to było 4200. Mamy godzinę 16:33. Ja oddaję głos do studia. Tam czeka Jan Gromnicki, a my zaraz potem wrócimy po piosence do studia i będziemy mieli pewnie zupełnie odmienny głos publicystyczny w sprawie wyborów prezydenckich, więc zostańcie Państwo z Radiem Wnet.
Zostańcie Państwo z Radiem Wnet i informuję i przypominam jednocześnie o numerze telefonu 507 247 289. Można zadzwonić i nagrać się na skrzynkę głosową. Przypominam również o wspieraniu Radia Wnet na wspieram.to/jp2. A teraz posłuchajmy The Rolling Stones, Yesterday's Papers.